Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział trzeci. Metody ogólne rozwijania podobieństwa Chrystusowego. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jakuba rozdział pierwszy, werset 22. Schemat tematu. Wyjaśnienia ogólne. Punkt pierwszy. Elementy rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze. Nienawiść do zła, natura, dowody, formy. Po drugie. Unikanie zła, natura, dowody, formy, funkcje. Po trzecie. Sprzeciwianie się złu, natura, dowody, formy, funkcje. Po czwarte. Uczucia duchowe, natura, dowody, klasy, funkcje. Po piąte. Użycie wszystkich naszych członków jako sług sprawiedliwości i świętości, natura, dowody, klasy, funkcje. Po szóste. Łaski, natura, dowody, klasy, funkcje. Po siódme. Równowaga charakteru, natura, dowody, funkcje. Punkt drugi. Metody ogólne. Po pierwsze. Metody ogólne do rozwijania dobra. Ważność czujności w rozwijaniu dobra, natura, dowody, funkcje. Modlitwa o rozwijanie dobra, natura, dowody, funkcje. Wiara w ducha, słowo i opatrzność boską jako dostateczne środki do rozwijania dobra, natura, dowody, funkcje. Ważność nadziei w rozwijaniu dobra, natura, dowody, funkcje. Ważność miłości w rozwijaniu dobra, natura, dowody, funkcje. Ważność zdecydowanej wytrwałości w rozwijaniu dobra, natura, dowody, funkcje. Ważność ciągłego ćwiczenia się w rozwijaniu dobra, natura, dowody, funkcje. Po drugie. Metody ogólne do zwalczania zła. Ważność czujności w zwalczaniu zła, natura, dowody, funkcje. Modlitwa o zwalczanie zła, natura, dowody, funkcje. Wiara w ducha, słowo i opatrzność boską jako dostateczne środki do zwalczania zła, natura, dowody, funkcje. Ważność nadziei w zwalczaniu zła, natura, dowody, funkcje. Ważność miłości w zwalczaniu zła, natura, dowody, funkcje. Ważność zdecydowanej wytrwałości w zwalczaniu zła, natura, dowody, funkcje. Ważność ciągłego ćwiczenia się w zwalczaniu zła, natura, dowody, funkcje. Specjalne zastosowanie metod ogólnych. Po pierwsze. Nienawiść do zła. Po drugie. Unikanie zła. Po trzecie. Sprzeciwianie się złu. Po czwarte. Uczucia duchowe. Po piąte. Zdolność do używania uczuć w służbie sprawiedliwości i świętości. Po szóste. Łaski. Po siódme. Równowaga charakteru. Artykuł ten jest trzecim z cyklu Podobieństwo Chrystusowe w teorii i praktyce. Pierwsze dwa ukazały się w angielskiej teraźniejszej prawdzie w styczniu i wrześniu 1949 roku. W styczniowym artykule wymieniono 28 metod do rozwijania charakteru doskonałego. Bóg objawił nam szereg metod do rozwijania charakteru na Jego podobieństwo. Proces odnowy za pomocą metod jest więc sprawą niebłahą, lecz naukową. Błąd popełniają ludzie, którzy myślą, że metoda do rozwijania ducha religii jest formalizmem. Prawdą jest jedynie fakt, iż metody mogą być używane formalistycznie, ale ideałem Bożym jest pobożne używanie metod. Artykuły te mają służyć pomocą w rozwijaniu charakteru doskonałego, aby nowe stworzenie potrafiło używać zespołów komórek mózgowych, organów religijnych z ich przymiotami, samolubnymi i społecznymi, jako nowych środków działania, według kierunków metod dotąd wskazanych. Jak możemy rozwijać charakter doskonały? Odpowiedź jest prosta. Charakter doskonały możemy rozwijać wiernie stosując 28 metod, wymienionych w artykułach podanych przez angielską teraźniejszą prawdę. W kolejnych artykułach podanych jest więcej szczegółów informujących, jakie jest zastosowanie metod do różnych zdolności, jak też można ich używać i kontrolować w rozwijaniu charakteru podobnego do Chrystusowego. Niechaj rozwijanie podobieństwa Chrystusowego w nas nie będzie tylko sprawą umysłu, ale także sprawą serca, abyśmy mogli przyzwyczaić się do obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożej chwały. Artykuł ten omawia metody ogólne i ich zastosowanie przy kultywowaniu siedmiu elementów podobieństwa Chrystusowego oraz zdolność do używania metod specjalnych i ogólnych. Wyjaśnienia ogólne. Elementy podobieństwa Chrystusowego. Pomocnym w zrozumieniu, jakie metody ogólne mogą mieć zastosowanie, będą wyjaśnienia dotyczące metod oraz elementów podobieństwa Chrystusowego. W styczniowym wydaniu angielskiej teraźniejszej prawdy z 1949 roku omówiony został charakter Pana Jezusa. Składa się on z różnych elementów, wśród których wymienić można nienawiść do zła, unikanie i sprzeciwianie się złu, uczucia duchowe, używanie wszystkich członków jako sług sprawiedliwości i świętości, łaski, równowaga charakteru. Element pierwszy – nienawiść do zła. Pierwszym elementem charakteru doskonałego jest nienawiść do zła, przez którą rozumie się głęboko osadzoną nienawiść, wstręt do zła, jaka w mniejszym lub większym nasileniu obecna jest w uczuciach. W moralnym porządku spraw, panującym w świecie Boga, zło z konieczności jest złe i szkodliwe, gdyż jest tym, co powoduje szkodę, ruinę i nieszczęście. Zło ze swej natury jest złe, skutki jego są złe, niezgodne jest z dobrymi zasadami. Zło nie podoba się Bogu, obraża go i jest buntem przeciwko jego prawom. Słowo Boże potwierdza rozważania o tym, że zło musi być znienawidzone przez lud Boży. Nasz Pan Jezus Chrystus był tym, który nienawidził niesprawiedliwości. Takie też powinno być stanowisko ludu Bożego. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Rzymian rozdział 12, werset 9. Na tej podstawie uważamy, że wstręt do zła jest elementem charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Nienawidzenie zła spełnia funkcję pobudzania serca do unikania zła i sprzeciwiania się mu. Takie stanowisko jest fundamentalne dla wszystkich pozostałych stanowisk wobec zła. Pierwszym stanem, jakiego doświadcza serce i umysł po oderwaniu naszych uczuć od zła, jest stan nienawiści, z którego łatwo rozwinąć dwa pozostałe stanowiska – unikanie zła i sprzeciwianie się złu. Funkcja nienawidzenia zła jest więc pierwotna i wtórna. Pierwotną jest zamknięcie się na zło, natomiast wtórną jest spowodowanie, aby nasze serce i umysł unikały i sprzeciwiały się złu. Element drugi – unikanie zła. Unikanie zła jest drugim elementem charakteru doskonałego. Wypływa ono naturalnie ze stanowiska pierwszego. Dlatego logiczne jest, że nienawiść do zła musi być rozwijana jako baza dla unikania zła. Przez unikanie zła rozumie się zejście z drogi zła, ucieczkę od niego, oraz niedopuszczanie zła do siebie. Unikać zła możemy na dwa sposoby. Fizyczny i umysłowy, unikanie rozmyślania nad złem. Dla każdego dziecka Bożego oczywista jest potrzeba unikania zła. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omin ją. Przypowieści Salomonowe, rozdział 4, wersety 14 i 15. Funkcją unikania zła jest zachowanie nas od takich sytuacji, osób i stanów umysłu, które doprowadziłyby nas do upadku. Jeżeli wiemy, że zło jest szkodliwe, powinniśmy nie myśleć o nim, ani go nie czynić. Powinniśmy pójść inną drogą. Funkcja unikania zła pomoże zatem słabym, by trzymali się z daleka od pokus zła. Silnym pomoże natomiast, by warunki, które wybiorą, nie spowodowały ich upadku. Element trzeci – sprzeciwianie się złu. Zło jest zasadą, za pomocą której działa przeciwnik. Lud Boży służy Bogu. Bóg i szatan są ze sobą w stanie wojny, gdyż ich zasady różnią się od siebie. Jeżeli deklarujemy się być po Bożej stronie, jesteśmy w konflikcie z szatanem. Koniecznością jest więc nasza walka ze złem, a nasze stanowisko wobec zła i szatana, jako sług Bożych, dobrych żołnierzy Jezusa Chrystusa, musi być stanowiskiem opozycji oraz wstrętu i unikania zła. Nasz stosunek do zła i stosunek innych, oraz zastosowanie zła w innych musi być przede wszystkim ukierunkowane na sprzeciwianie się złu. Z powodu upadku pierwszych ludzi zło jest zakorzenione w nas. Pierwszą funkcją sprzeciwiania się złu jest atakowanie go. Nasze serca i umysły są terenem zagarniętym przez wroga. Obowiązkiem i przywilejem naszym jest więc rozgromienie szatana. Drugą funkcją tego elementu charakteru doskonałego jest opieranie się atakom szatana, świata i ciała. Możemy być pewni tego, że jeżeli uda się nam rozgromić wroga, to walka się na tym nie skończy. Szatan będzie wracał i atakował pozycje utracone. Musimy więc się bronić przeciwko atakom szatana, świata i ciała. Trzecią funkcją, o której nie można zapomnieć, jest atakowanie zła wewnątrz nas i poza naszym wnętrzem, jak też odpieranie ataków na nas i na innych. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jakuba, rozdział 4, werset 7. Nienawiść zła, unikanie zła i sprzeciwianie się złu stanowią fundament stanowiska ludu Bożego wobec zła. Bez posiadania tych elementów nie możemy być uważani za tych, którzy zwyciężyli. Jeżeli elementy te będą wiernie rozwijane z pozostałymi elementami podobieństwa Chrystusowego, to są one wystarczające do uczynienia nas zwycięzcami. Kolejne cztery elementy doskonałego charakteru odnoszą się do dobra. Element czwarty – uczucia duchowe. Uczucia duchowe są to uczucia niższe i wyższe związane z rzeczami duchowymi, odpowiadające rzeczom naturalnym, do których uczucia ludzkie się przywiązują. Szczegółowo ten temat zostanie omówiony w późniejszych artykułach. Biblia wielokrotnie wskazuje, że nasze uczucia muszą być duchowe, jeżeli chcemy egzystować duchowo, a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kolosensów, rozdział 3, wersety 1 i 2. Funkcja uczuć duchowych wynika z nazwy i polega na uzdolnieniu nowego stworzenia do warunków niebiańskich. Bez uczuć duchowych nie bylibyśmy zdolni egzystować w niebie. Bylibyśmy jak ryba leżąca na piachu. Każde stworzenie zostało przygotowane przez Stwórcę do życia w określonym otoczeniu. Stworzenia ziemskie potrzebują innego otoczenia niż stworzenia niebiańskie, dlatego musi być zmieniona natura stworzeń ziemskich, aby mogły żyć one w niebie. Element piąty. Używanie członków jako sług sprawiedliwości i świętości. Przez członki należy rozumieć ludzkie i duchowe uczucia. Poświęcenie uczyniło nas sługami Boga, a Bogu służy się w kierunku sprawiedliwości i świętości, po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Rzymian rozdział 6 werset 19. Funkcją używania wszystkich członków jako sług sprawiedliwości i świętości jest uzdolnienie nas do realizowania dzieła Boga Ojca oraz popieranie spraw bożych i ludzkich. Element szósty. Łaski. Klasyfikacja łask oraz jej podstawa podane będą w późniejszych artykułach. W tym artykule podane zostaną definicja, klasy, funkcje oraz dowody. Łaski są tymi przymiotami serca i umysłu, które posiadają usposobienie boskie. Są one ozdobą, pięknem i wspaniałością charakteru dziecka Bożego. Każdy należący do Boga powinien posiadać łaski, jeżeli chce być uznanym przez Boga. Wśród łask wymienić można wiarę, nadzieję, powściągliwość, cierpliwość, odwagę, pilność, zapominanie o sobie samym, długotrwałą cierpliwość, szczerość, skłonność do wybaczania, szczodrość, skromność w jedzeniu i piciu, wstrzemięźliwość, spokój, radość, pobłażliwość, uprzejmość. Każdy, kto czyta Biblię, na pewno zauważył, jak wiele jest miejsc w Słowie Bożym mówiących o łaskach. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Kolosensów rozdział 3 wersety od 12 do 14. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Galatów rozdział 5 wersety od 22 do 23, 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 7. Funkcją łask jest nadanie naszemu zachowaniu się piękna, elegancji, atrakcyjności, manier, dobrych motywów i uczuć. Element siódmy. Równowaga charakteru. Równowagą charakteru nazywa się zdolność, przymioty serca i umysłu, do właściwego dostosowania każdego rysu charakteru wśród okoliczności życia, do zharmonizowanych zasad mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Jeżeli mamy być zwycięzcami, to nasze skłonności powinny być takie, jak napisane jest w Biblii, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5. Doskonała równowaga charakteru przedstawiona jest do naśladowania w drugim liście do Koryntian. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntów rozdział 3 werset 18. Łaski posiadają wiele funkcji i zostaną one szczegółowo opisane w późniejszym artykule. Najogólniej można powiedzieć, że funkcją łaski jest wywołanie zgodności skłonności z zasadami mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy w zachowaniu się. Podsumowując, podobieństwo Chrystusowe zachowuje pewne stanowiska, elementy, wobec dobra i zła. Trzy elementy przeznaczone są do właściwego ustosunkowania naszych serc i umysłów wobec zła, a cztery elementy wobec dobra. Wszystkie natomiast są potrzebne do rozwijania charakteru i w pewnej mierze są potrzebne wszystkim, którzy chcieliby być współdziedzicami z Panem Jezusem Chrystusem. Metody ogólne. Metody ogólne do rozwijania dobra. Metoda pierwsza. Czujność w rozwijaniu dobra. Objaśnienie ogólnych metod rozwijania podobieństwa Chrystusowego pozwoli nam zastosować je w praktyce. Nazywa się je metodami ogólnymi, ponieważ przenikają każdą dziedzinę charakteru doskonałego. Następnie omówione zostaną dwie klasy metod: metody ogólne rozwijania dobra, metody ogólne do zwalczania zła. Pierwszą metodą ogólną do rozwijania dobra jest czuwanie nad rozwojem dobra. Pojęcie czuwania zastosowane jest w wąskim znaczeniu, bowiem w Biblii występuje ono również w szerszym znaczeniu. Przez czuwanie rozumie się kontrolowanie naszych myśli, słów, pobudek, czynów, postaw, otoczenia i wpływów otoczenia na nas i naszych wpływów na otoczenie. Używamy tutaj znaczenia bardzo specyficznego, jako postawy umysłu kontrolującego nasze myśli, słowa, pobudki, czyny i wzajemne wpływy, od nas i do nas. Dlatego też czuwanie nad rozwojem dobra, a nie czuwanie jako takie, uważamy za metodę ogólną rozwijania dobra. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 36. W ten sposób dochodzimy do przekonania, że czuwanie jest pożyteczne. Werset ten wskazuje na cel specjalny czuwania. Ma ono uzdolnić nas do tego, abyśmy mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. A zatem czuwanie ma specjalny związek z rozwijaniem wartościowego charakteru. Dlatego też oznacza ono postawę serca i umysłu, zaangażowaną ciągle w czynieniu i pomnażaniu dobra. Ponadto czuwanie, w ramach rozwoju charakteru doskonałego, posiada dwie funkcje. Pierwszą jest uświadomienie nas jako nowych stworzeń, o postawach kontrolujących, omówionych wyżej, abyśmy posiadali konieczne i dokładne informacje do stosowania tej metody. Drugą funkcją jest pobudzanie nowego stworzenia do podjęcia takiego działania, jakiego domagają się zasady Słowa Bożego w różnych okolicznościach. Funkcja ta daje nam potrzebne informacje zapisane w Biblii i pobudza nas do postępowania wymaganego przez Słowo Boże. Duże jest więc znaczenie metody czuwania w rozwijaniu dobra dla rozwoju charakteru doskonałego. Bez używania jej podobanie się Bogu byłoby niemożliwe. Metoda druga. Modlitwa o rozwijanie dobra. Drugą metodą ogólną rozwijania dobra jest modlitwa. Nie jest nią ogólna modlitwa, lecz specjalnie skierowana modlitwa ku rozwijaniu dobra. W ogólnych modlitwach prosimy Boga Ojca o wiele rzeczy, ale modlitwa jako metoda rozwijania charakteru doskonałego musi mieć specjalny cel, a jest nim podobieństwo Chrystusowe. Wobec tego modlitwa o rozwój podobieństwa Chrystusowego oznacza szczere pragnienie serca, wypowiedziane, bądź czynione w myślach i postępowaniu, ku osiągnięciu podobieństwa Bożego, w szczególności w prośbach o Ducha Świętego. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża. Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 7 do 11. Ewangelia Łukasza rozdział 11 wersety od 9 do 13. Cel modlitwy o rozwijanie dobra jest zawarty w wersecie: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 36. Modlitwa ta ma więc za zadanie pomóc nam wytrwać, okazać się zacnymi i godnymi oglądać oblicze Syna Człowieczego. Skutki funkcji takiej modlitwy są różne. Po pierwsze, uzyskanie od Boga takiej pomocy, z Biblii, która da naszym umysłom oświecenie, a sercom energię i bodziec do czynienia tego, co jest konieczne, by uzyskać rzeczy, o które prosimy. Po drugie, otrzymanie od Boga, poprzez Jego odpowiedzi, pomocy opatrzności Bożej, dzięki której, i poprzez którą uzyskujemy rzeczy, o które prosimy. Po trzecie, jeśli nasze modlitwy mają być w pełni wysłuchane, konieczny jest z naszej strony wysiłek do uzyskania rzeczy, o które prosimy. Bóg traktuje nas jak wolne podmioty, a nie jak maszyny. Zgodnie z tym, jeśli modlimy się o pomnożenie Ducha Świętego, nie oczekujmy mechanicznego spełnienia naszych próśb. Spełnienie próśb następuje zgodnie z boskim porządkiem dostosowanym do rozwoju wolnego podmiotu. Bóg dostarcza nam niezbędnego oświecenia, energii i bodźców przez swoje słowo, a koniecznych okazji i innych pomocy przez swoją opatrzność. Jeśli pozostajemy bierni, to modlitwa nigdy nie zostanie w pełni spełniona. Aby otrzymać od Boga odpowiedź na modlitwy, nowe stworzenie powinno poddać się zasadom Słowa Bożego, by zastosowanie odpowiedzi było odpowiednie do opatrznościowych działań Boga w naszym życiu. Takie postępowanie stwarza w nas rzeczy, o które prosimy i w ten sposób nasze modlitwy zostają wysłuchane. Bóg daje wodę, ale to my musimy wykopać studnie. Te trzy funkcje metody modlitwy o rozwijanie dobra sprawiają, że modlitwa odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju naszego charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Jeżeli nie będziemy jej kultywować, nie staniemy się podobnymi do Chrystusa. Modlitwa znajduje swe zastosowanie w rozwoju każdej cechy podobieństwa Chrystusowego i każdej metody jego osiągania. Metoda trzecia. Właściwa wiara jako podstawa podobieństwa Chrystusowego. Trzecią metodą ogólną do rozwijania dobra w podobieństwie Chrystusowym jest wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do rozwijania dobra. Nie chodzi tu o wiarę jako taką, jakkolwiek szlachetną cechę charakteru, lecz o wiarę w znaczeniu szczegółowym. Jest to wiara ufająca środkom, których używa Bóg dla rozwijania naszego charakteru. W numerze styczniowym z 1949 roku angielskiej teraźniejszej prawdy stwierdzono używanie przez Boga słowa, ducha i opatrzności jako środków do naszego rozwoju, oraz konieczność naszej współpracy z Nim w używaniu ich. Powinniśmy być w tym podobni do żołnierza, którego wiara w karabin i kule pomaga mu używać i zwiększać zdolność do walki. Nasza wiara w Ducha, Słowo i opatrzność boską jest środkiem wystarczającym do tego, aby umożliwić nam rozwijanie dobra. Gdybyśmy nie mieli zaufania do środków, nie wykorzystywalibyśmy ich wcale, lub tylko w niewielkim stopniu. Rezultatem braku zaufania byłoby nieuzyskanie postępu, albo niewielki postęp w rozwoju charakteru. Z drugiej strony, wiara w środki daje ufność w używanie ich do zamierzonego celu. Ufność ta wypełnia serce pewnością, że dobre użycie środków spowoduje dobro. Z drugiego listu do Koryntian można wnioskować, że wiara wzbudza ufność, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 2 Koryntów rozdział 5 werset 7. Takie postępowanie jest świadectwem życia chrześcijańskiego. Ćwiczymy nasz chrześcijański charakter przez wiarę, a wiara ta jest szczególna. Jest to wiara w Bożego Ducha, Słowo i opatrzność, a nie w rzeczy, które odbierane są przez naturalne zmysły. Postępujemy według wiary, a nie według tego, co oglądamy. Zadaniem tej metody jest wlać ufność w nasze serca. Tak jak utrata ufności może spowodować klęskę, tak trzeźwa ufność jest wartością potrzebną do uzyskania zwycięstwa. Metoda czwarta. Nadzieja w rozwijaniu dobra. Czwartą metodą ogólną rozwijania dobra jest nadzieja w rozwijaniu dobra. Znów trzeba zauważyć, że nie chodzi tu o nadzieję w ogóle, lecz nadzieję na rozwinięcie podobieństwa Chrystusowego. Nadzieję, oczywiście, można przypisać wielu rzeczom w życiu chrześcijanina. Tą szczególną nadzieją, która sprawia, że staje się ona metodą rozwijania podobieństwa Chrystusowego, jest ta nadzieja, która związana jest z pragnieniem i oczekiwaniem osiągnięcia sukcesu w próbie tego podobieństwa. Psalm 121 podkreśla znaczenie nadziei w rozwoju charakteru doskonałego. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Psalm 121 wersety 1, 2 i 8. Nadzieja, którą pokładamy w Bogu, pomoże nam w wyjściu i wejściu, to znaczy w naszym postępowaniu. Jest potężnym bodźcem w stymulowaniu rozwoju charakteru doskonałego. Żołnierze, którzy rozpoczynają bitwę z wielką nadzieją na odniesienie zwycięstwa, stoją przed ogromną szansą na zwycięstwo, tym bardziej jeżeli siły nieprzyjaciela są równe. Gdy zaś idą do walki niechętnie, oczekując porażki, zwycięstwo ich może być tylko cudem. Tak samo my, jeżeli rozpoczynamy chrześcijańską walkę pełni nadziei na rozwinięcie podobieństwa Chrystusowego, mamy ogromną szansę na osiągnięcie naszego celu. Nadzieja czyni nas bowiem bardzo odważnymi w działaniu dla Pana. Natomiast gdy rozpoczynamy bitwę zniechęceni i bez wiary, możemy zwyciężyć tylko dzięki cudowi, którego Bóg w tym wypadku nie uczyni. Żądaniem nadziei jest zatem uczynić nasze serca odważnymi i dzielnymi w walce, aż do zwycięstwa. Metoda piąta. Miłość do rozwijania dobra. Piątą metodą ogólną jest miłość do rozwijania podobieństwa Chrystusowego. I znów trzeba zauważyć, że nie chodzi tu o miłość jako taką, aczkolwiek łaska ta jest bardzo pożądana, lecz o bardzo szczególny rodzaj miłości, miłości do rozwijania podobieństwa Chrystusowego, doceniającej myśli o osiągnięciu takiego charakteru i mającej w niej upodobanie, a więc wartości, która daje sercu radość i zadowolenie z prób osiągnięcia charakteru doskonałego. Biblia również przedstawia miłość do rozwijania dobra jako rzecz pomocną w rozwijaniu charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Nauka Boga jest w sercu Jego, kroki Jego nie zachwieją się. Psalm 37 werset 31. Jeżeli ktoś kocha prawo Boże, to ono jest w jego sercu i na pewno pragnie rozwijać metodę miłości do rozwijania dobra. Stwierdzenie to upewnia nas, że tacy ludzie nie upadną, kroki jego nie chwieją się. Funkcją miłości w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego jest wprawienie serca w stan szczęśliwości. Serce najlepiej pracuje, gdy jest szczęśliwe. Kiedy człowiekowi jest ciężko na sercu, nawet łatwe rzeczy wydają się trudne, a kiedy serce jest radosne, rzeczy trudne wydają się łatwiejsze. Miłość sprawia, że każdy ciężar staje się lżejszy, każde zadanie łatwiejsze, a to, co jest prawie niemożliwe, czyni łatwiejszym do osiągnięcia. Podobnie jej miejsce w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego jest nadzwyczaj pomocne i powinna być stosowana z pełnym zaufaniem. Metoda szósta. Wytrwałość w rozwijaniu dobra. Szósta metoda ogólna rozwijania podobieństwa Chrystusowego polega na wytrwałym zdecydowaniu rozwijania dobra. Przez zdecydowanie rozumiemy tu stałość woli, zaś przez wytrwałe zdecydowanie, stałość woli przez dłuższy czas, przy czym nie chodzi tu o wytrwałe zdecydowanie w ogóle, lecz o wytrwałe zdecydowanie w rozwijaniu charakteru doskonałego. Wytrwałe zdecydowanie jako idea ogólna jest dla nas wyraźnie oddzielone od wytrwałego zdecydowania w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Metoda ta jest szczególna, gdyż skierowana jest na jeden cel, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Galatów rozdział 6 werset 9. Cecha ta jest pożądana, gdyż ustawanie w czynieniu dobra byłoby przeciwieństwem wytrwałego zdecydowania w czynieniu dobra. Wytrwałe zdecydowanie pomoże utrzymać aktywność w czynieniu dobra i osiągnąć właściwy cel. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny, Rzymian rozdział 2 werset 7. Funkcja wytrwałego zdecydowania jako ogólnej metody rozwijania podobieństwa Chrystusowego polega na umożliwieniu nam zajęcia osobistego stanowiska, dzięki któremu siła skierowana jest na użycie każdej dobrej wartości, by osiągnąć szczególny cel. W ten sposób, wśród okoliczności, w których Bóg nas rozwija, funkcja ta zapewnia zwycięstwo. Chwiejna postawa i niepewne postępowanie nie prowadzą do żadnych trwałych efektów. Zdecydowanie musi być wytrwałe w każdych warunkach, w których się znajdujemy, jeżeli chcemy osiągnąć najlepszy wynik. Nasza wola tak ukierunkowana oraz nasze osobiste stanowisko w walce, same przez się rozwijają charakter doskonały. Podsumowując działanie trzeciej, czwartej, piątej i szóstej metody ogólnej do rozwijania dobra, stwierdzić można, że są one powiązane ze sobą. Trzecia metoda daje konieczne zaufanie do broni używanej w naszej walce, by zapewnić jej sukces. Czwarta metoda przynosi odwagę dającą sukces w naszych poczynaniach. Piąta metoda sprawia, że nasze wysiłki przynoszą nam radość, dzięki czemu zwycięstwo staje się łatwiejsze, zaś szósta łączy wszystkie siły naszej osobowości w wysiłkach nad osiągnięciem sukcesu. Metody te wprawiają serce i umysł w nastrój konieczny do osiągnięcia sukcesu, poprzez nadanie łaskom pierwszorzędnym szczególnego kierunku. Metoda siódma. Ćwiczenie się w rozwijaniu dobra. Siódmą metodą ogólną do rozwijania dobra jest ćwiczenie się w rozwijaniu dobra, które jest wynikiem poprzednich sześciu metod. Stałe praktykowanie jakichś rzeczy czyni nas biegłymi w ich wykonywaniu. Gospodyni domowa poprzez zajmowanie się domem staje się biegła w wykonywaniu czynności domowych. Cieśla poprzez budowanie domów staje się biegły w swojej pracy. Tak samo żołnierz przez ćwiczenie się w walce, a mówca przez częste przemawianie, stają się biegłymi w czynnościach przez siebie wykonywanych. Uczymy się czegoś przez robienie tego. Uczymy się kochać poprzez kochanie. Uczymy się nienawiści przez nienawidzenie. Mądrość ludzka sformułowała myśl: ćwiczenie daje perfekcję. Biblia również zaleca metodę ćwiczenia: apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. 1 Tymoteusza rozdział 4 wersety 7 i 8. Funkcja ćwiczenia się w rozwijaniu dobra polega na osiąganiu dobra. Jest to rezultat wszystkich poprzednich metod i zapewnia wyniki, które są intencją metod ogólnych. Metody ogólne do przezwyciężania zła. Obecnie omówione zostaną metody ogólne do przezwyciężania zła. Analiza tych metod nie zostanie przeprowadzona szczegółowo, gdyż są one takie same jak metody ogólne do rozwijania dobra. Jedyna różnica polega na tym, że działają one innymi materiałami i na inne przedmioty. Wiele uwag dotyczących metod ogólnych do rozwijania dobra znajduje zastosowanie również w metodach do przezwyciężania zła. Czujność wobec przezwyciężania zła kontroluje nasze dyspozycje, myśli, motywacje, słowa, czyny, okoliczności oraz wpływy działające na nas, jak nasze wpływy na innych. Kontroluje je z punktu widzenia skierowanego na pokonanie ich, jeżeli okaże się, że są złe. Słowa Pana Jezusa wskazują na taki pożytek z czujności: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41. Zadaniem czujności jest przekonanie nas o złu istniejącym w nas i poza nami, oraz pobudzenie nas do przedsięwzięcia właściwych kroków przeciw złu. Modlitwa omówiona wcześniej jako metoda ogólna do rozwijania dobra odnosi się również do metody ogólnej pokonywania zła, z tym, że modlitwa ta musi być wtedy skierowana w stronę zła. Modląc się zatem, stosując metodę modlitwy do pokonywania zła, prosilibyśmy Boga o pomoc w pokonywaniu zła. Werset ze Słowa Bożego: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41 wskazuje, że modlitwa jest niezwykle ważną czynnością w przezwyciężaniu zła przez Boży lud. Funkcja modlitwy jako metody ogólnej do pokonywania zła jest potrójna. W swym pozytywnym zastosowaniu, omówionym powyżej, zapewnia nam Boże odpowiedzi poprzez słowo oświecające nas, dodające nam energii i pobudzające nas do działania przeciwko złu. Poprzez opatrzność Jehowa pomaga nam walczyć ze złem. Nasza rola w takiej modlitwie polega na odbyciu koniecznej walki w celu przezwyciężenia zła. Również trzecia ogólna metoda przezwyciężania zła, wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężenia zła, jest w dużym stopniu podobna do trzeciej ogólnej metody rozwijania dobra. Wiara specjalnie ukierunkowana na ufność wobec Ducha, Słowa i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężenia zła, zależy od nich samych jako dających wszelką broń, jakiej potrzebuje wiara do zwycięstwa nad złem. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 18. Apostoł Paweł przekonany był, że Bóg uczyni to dla niego. Wybawi go przez Ducha, Słowo i opatrzność swoją. funkcja wiary w ducha, słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężania zła, podobna jest do zadania analogicznej metody do rozwijania dobra. Ma ona przekonać nas o konieczności walki ze złem. Zatem również nadzieja na przezwyciężenie zła, nie nadzieja jako taka, lecz nadzieja skierowana na cel, którym jest odniesienie zwycięstwa nad złem, jest w znacznym stopniu podobna do czwartej metody ogólnej do rozwijania dobra. Taka nadzieja zawiera pragnienie i oczekiwanie zwycięstwa w walce ze złem. Myśl ta znajduje uzasadnienie w Psalmie 121. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Psalm 121, werset 7. Jehowa czuwa nad życiem tych, którzy mają nadzieję, na ochronę Bożą. Zadaniem nadziei jest sprawić, aby nasze serca stały się odważne i mogły włączyć się do bitwy i walczyć przeciwko złu. Miłość do przezwyciężania zła jako piąta metoda ogólna do przezwyciężania zła, jest w dużym stopniu podobna do piątej metody rozwijania dobra. Znajduje ona przyjemność w odnoszeniu zwycięstwa nad złem, pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną. Dusza moja strzeże świadectw twoich, które bardzo kocham. Psalm 119, wersety 165 i 167. Miłujący prawo Boże i rozwijający je w swoich charakterach nie tylko będą mieli obfity pokój, ale również zostaną uchronieni przed potknięciem się, które uniemożliwiłoby przezwyciężenie zła. Metoda ogólna miłości do przezwyciężania zła daje świętą radość z walki ze złem, czyniąc walki te łatwiejszymi. Wytrwałe zdecydowanie w przezwyciężaniu zła jako szósta metoda ogólna jest także w znacznym stopniu podobna do analogicznej metody rozwijania dobra. Stałość woli przez długi czas skierowana przeciw złu charakteryzuje właśnie metodę wytrwałego zdecydowania w przezwyciężaniu zła. Powinien ją stosować każdy należący do ludu Bożego. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Żydów rozdział 12, werset 4. Wytrwałe zdecydowanie w zwalczaniu grzechu musi być kontynuowane do śmierci. Zadaniem wytrwałego zdecydowania jest dać sercom i umysłom osobiste stanowisko, które sprzeciwiałoby się złu. Bądźmy wobec niego ufni. Podsumowując relacje zachodzące pomiędzy trzecią, czwartą, piątą i szóstą metodą ogólną przezwyciężania zła stwierdzić można, że trzecia metoda daje nam zaufanie do naszej broni, czwarta metoda daje nam odwagę poprzez nadzieję zwycięstwa. Natomiast metoda piąta czyni walkę przyjemną i łatwiejszą, zaś szósta zaprzęga do pracy każdą uncję siły, jaką nowe stworzenie może władać. Metody te wprawiają serce i umysł w nastrój konieczny do osiągnięcia sukcesu, poprzez nadanie szczególnego kierunku łaskom pierwszorzędnym. Siódma metoda ogólna przezwyciężania zła, ćwiczenie się w przezwyciężaniu zła, jest również bardzo podobna do odpowiadającej jej metodzie rozwijania dobra. Uczymy się przezwyciężać grzech poprzez przezwyciężanie go. Uczymy się nienawiści zła poprzez nienawidzenie zła. Uczymy się zwalczać zło poprzez zwalczanie zła. Zatem ćwiczenie się w przezwyciężaniu zła będzie stale pomocne, w osiąganiu biegłości, w przezwyciężaniu zła. Celem siódmej, ostatniej, metody jest przyniesienie korzyści ze wszystkich poprzednich metod i zrealizowanie ich celu w naszym życiu poprzez stały wysiłek. Szczegółowe zastosowanie metod ogólnych. Rozwój elementów podobieństwa Chrystusowego. Omówione zostanie teraz zastosowanie metod ogólnych w trzech przypadkach. Zastosowanie metod ogólnych ze wszystkimi szczegółami byłoby tematem zbyt obszernym do omówienia. Przedstawiona zostanie więc tylko jedną cechę charakteru dla każdej linii myślenia. Uważny czytelnik będzie w stanie znaleźć kolejne zastosowania, odpowiednie dla innych cech postępowania. Istnieje wiele innych rodzajów zła oprócz niewiary, lecz brak czasu nie pozwala nam podać więcej niż jednego przykładu na każdy z trzech elementów podobieństwa Chrystusowego związanych ze złem. Niewiara, zastosowanie siedmiu metod do przezwyciężania zła niewiary poprzez wzbudzenie w sobie odrazy. Zakładamy, że jedną z naszych wad jest niewiara. W jaki sposób możemy zastosować metody ogólne do przezwyciężania zła, aby nasze serca zostały wypełnione odrazą do niewiary, i abyśmy mogli pokonać niewiarę? Czujność pomoże nam w wywołaniu uczucia odrazy do tego rodzaju zła. Zgodnie z jej zadaniem, najpierw przekona nas o istnieniu zła niewiary w naszych predyspozycjach oraz powiadomi nas o okolicznościach i wpływach, które mogą spowodować kultywowanie tego zła i sprawi, że będziemy chcieli się przed nim bronić. Następnie czujność wskaże nam naukę słowa, w której niewiara ukazana jest jako szkodliwa, zasmucająca Boga i destrukcyjnie na nas wpływająca. Czujność, wykonując swoje drugie zadanie, pobudzi nowe stworzenie do wykorzystania odrazy wobec zła, do zbuntowania się przeciw niewierze i tym sposobem wyrzuci ją z serca. Modlitwa będzie pomocna w osiągnięciu tego samego celu. Pragnienie wzbudzenia odrazy do niewiary i chęć uwolnienia się od niej sprawi, że będziemy wzywać Boga, by dał nam niezbędną wiedzę, siłę i zachętę. Poprzez słowo, Bóg Ojciec na pewno odpowie na modlitwę, wnosząc do naszego życia niezbędną wiedzę i energię. Wtedy, wierny swoim obietnicom, tak pokieruje okolicznościami naszego życia, że ich wzajemne stosunki umożliwią nam zobaczenie odrażającego charakteru niewiary. Następnie Bóg przysporzy nam okazji i pomocy, abyśmy mogli walczyć i pokonać naszą niewiarę. Z ufnością ofiarowana Bogu modlitwa niewątpliwie spowoduje odpowiednie postępowanie, które będzie oznaczało walkę o rozwinięcie odrazy do zła i w wyniku tego wyrzucenie niewiary z naszych serc. Wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężenia zła również sprawi odrazę do niewiary. Pokaże nam, że Duch Boży jest wszystkim, czego nam potrzeba, jako wartości, aby rozwinąć i praktykować odrazę do niewiary. Wiara w Słowo da nam pewność, że zawiera ono światło i moc, niezbędne do wypracowania w sobie odrazy do niewiary. Opatrzność Boża na pewno poprze nasze wysiłki w rozwijaniu i stosowaniu odrazy do tego grzechu, aż zostanie on całkowicie usunięty z naszych serc. Nadzieja będzie również pomocna w przezwyciężeniu niewiary. Żarliwie pragnąca i spodziewająca się zwycięstwa w uczeniu się odrazy do niewiary, sprawi, że będziemy odważni w używaniu środków i metod pobudzających odrazę do tego grzechu. W ten sposób nadzieja spowoduje, że pójdziemy do walki chętnie, aż odraza zawładnie nami i wykorzeni owo zło. Miłość do przezwyciężania niewiary także udzieli nam swojej pomocy. Uczyni zadanie używania koniecznych środków łatwiejszym i przyjemnym, przez co wkrótce spowoduje, że odraza do tego zła zacznie działać i z łatwością pozbawi je miejsca w naszych sercach. Wytrwałe zdecydowanie do przezwyciężenia zła udzieli nam wydatnej pomocy, popierając poprzednie metody stałością naszej woli, która przez długi czas będzie skierowana na kultywowanie odrazy do niewiary. Wytrwałe zdecydowanie będzie kierowało to działanie przeciwko niewierze i z całą pewnością usunie ją z naszej postawy. Również ćwiczenie odegra swoją rolę. Kiedy pojawia się niewiara, korzystamy z każdej okazji, aby poczuć do niej odrazę. W ten sposób, przez stałe ćwiczenie, uaktywnimy odrazę do niewiary, aż zostanie ona wykorzeniona z naszych charakterów. Zastosowanie 7 metod do przezwyciężania zła, do uniknięcia rozpaczy, która jest złem. Jak możemy zastosować 7 metod ogólnych do przezwyciężenia zła, by umożliwiły one uniknięcie rozpaczy? Czujność, zgodnie ze swoim zadaniem, przekona nas o obecności rozpaczy w naszych sercach oraz o okolicznościach i wpływach, które działają w kierunku pobudzenia aktywności rozpaczy. Poinformuje nas też o przydatnych fragmentach Słowa Pańskiego, potrzebnych do jej wykorzenienia. Następnie czujność, poprzez swoje drugie zadanie, pobudzi nowe stworzenie do wykorzystania Słowa Bożego, które skłoni nas do unikania okoliczności i wpływów, które pobudzają rozpacz. Wreszcie rozpacz, gdy nie będzie praktykowana, zostanie odrzucona. Modlitwa będzie pomagać w podobny sposób. Chcąc uniknąć rozpaczy, pójdziemy do tronu łaski, prosząc Pana Boga o pomoc, który dotrzymując swych obietnic sprawi, że konieczne nauki pochodzące z Biblii zostaną nam udzielone i oświecą nasze umysły, oraz umocnią i pobudzą serce. Będziemy wtedy mogli uniknąć okoliczności i wpływów, które miałyby kultywować w nas rozpacz. Następnie, otrzymamy zapewnioną w Bożym Słowie pomoc opatrzności w unikaniu okoliczności i wpływów powodujących rozpacz. Nasza rola polegać będzie na poddaniu się wpływowi Słowa Pańskiego przy opiece opatrzności i uniknięciu w ten sposób okoliczności i wpływów powodujących rozpacz. Wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężenia zła udzieli nam pomocy, sprawiając możliwość uniknięcia tego grzechu. Będzie ona pokładała ufność w Bożych opisach rozpaczy i stymulującej mocy Słowa Bożego dla kultywowania unikania rozpaczy. Wiara też da nam pewność, że Duch, który jest w nas, przez ćwiczenie staje się wystarczająco silny, aby pozwolić nam unikać rozpaczy. Wiara również da nam pewność, że opatrzność Boża ma na celu pomaganie nam w walce z tym grzechem i napełni nasze serca spokojem, przez który osiągniemy zwycięstwo. W ten sposób, wierząc, będziemy w stanie uniknąć rozpaczy. Nadzieja na przezwyciężenie zła także pomoże nam uniknąć rozpaczy. Chociaż nadzieja przyznaje, że wróg posiada siłę w naszych sercach, to jednak wie, że Bóg jest po naszej stronie w bitwie ze złem. Nadzieja sprawia więc, że jesteśmy bardzo odważni we wszystkich zamierzeniach i czynach, które są konieczne do uniknięcia okoliczności i wpływów wzniecających rozpacz w naszych sercach. Miłość pomocna w przezwyciężaniu zła wypełni nasze serca świętą radością z powodu uniknięcia rozpaczy i w ten sposób umożliwi nam unikanie osób, okoliczności i wpływów, które mogłyby wzbudzić to zło. Zatem rozpacz zaniknie z powodu braku praktykowania jej. Wytrwałe zdecydowanie w przezwyciężaniu rozpaczy pomoże, popierając poprzednie metody przy pomocy stałości woli, jaką ma w swojej dyspozycji, by w ten sposób uniknąć rozpaczy. Ćwiczenie w przezwyciężaniu zła rozpaczy, które praktykujemy w naszym życiu, czyli schodzenie z drogi tym osobom, unikanie takich sytuacji i wpływów, które powodują u nas rozpacz, pomaga nam ją przezwyciężyć. Przeciwstawianie się złu. zastosowanie 7 metod ogólnych do przezwyciężania zła, pomocnych i umożliwiający przeciwstawianie się złu. Zakładamy, że winą jest pycha. W jaki sposób możemy użyć ogólnych metod do przezwyciężania zła, ażeby przeciwstawić się pysze? Czujność, zgodnie ze swym zadaniem, przekona nas, że pycha próbuje wejść do naszych serc lub jest w nich już obecna. Poinformuje nas o okolicznościach i wpływach, które zmierzają do wprowadzenia działania pychy i posłuży się właściwymi fragmentami słowa pańskiego, które będzie można użyć przeciw pysze. Następnie, zgodnie ze swoim drugim zadaniem, poprzez słowo otrzymamy potrzebną energię do walki z pychą, energię potrzebną do zaatakowania jej, jeżeli przekonamy się, że jest obecna w nas, albo gdy będzie starała się zawładnąć nami. Odparcie każdego ataku pychy spowoduje nasze zwycięstwo. Pomocy udzieli oczywiście też modlitwa. Zgodnie ze swą funkcją, w potrzebie będziemy przychodzić do tronu łaski i prosić o pomoc Boga, który w odpowiedzi na wołanie swoich dzieci, sprawi rozpoczęcie działania przez pośredników, którzy przyniosą ludowi Bożemu potrzebną naukę na temat pychy i przezwyciężania jej. Modlitwa spowoduje niezbędną siłę, która sprawi, że serca będą walczyć z pychą. Następnie, zgodnie z obietnicą, Bóg pomoże nam i poprzez opatrzność zostaną nam dane odpowiednie sytuacje i pomoc, potrzebne do przeciwstawienia się pysze. Naszą rolą wśród tych działań opatrznościowych będzie poddanie się wymaganiom Słowa Bożego, które będziemy stosować do naszych potrzeb, dopóki nie rozwiniemy postawy przeciwstawiania się pysze, byśmy mogli ją w ten sposób obalić. Wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do przezwyciężenia zła, udzieli pomocy w przeciwstawianiu się pysze. Wiara sprawi, że duch jest wystarczająco silny, żeby stanąć w opozycji wobec pychy, że słowo jest wystarczające, żeby dać nam niezbędne światło, siłę i bodziec, oraz że opatrzność Boża jest wystarczająca, żeby dać nam niezbędne okazje i poparcie, przy pomocy których rozwiniemy opozycję wobec pychy. Zaufanie to konsekwentnie uczyni nas gotowymi do walki. Nadzieja na przezwyciężenie zła będzie również ogromnie pomocna. Oczekiwanie zwycięstwa w bitwie pobudzi naszą odwagę i sprawi, że wszystkiego, co mamy w swej dyspozycji, będzie można użyć w tej walce. W ten sposób nadzieja przyczyni się do rozwijania opozycji wobec pychy, aż do obalenia jej i wykorzenienia z naszych serc. Miłość do przezwyciężania zła także będzie pobudzała opozycję wobec pychy. Sprawi ona, że walka będzie rozkoszą, a wobec tego uczyni ją łatwiejszą. Konsekwentnie popchnie nas do zaatakowania pychy, jeżeli będzie ona obecna w naszych sercach, lub popchnie nas do odpierania ataków pychy, aż pycha zostanie obalona. Wytrwałe zdecydowanie w przezwyciężaniu zła podobnie udzieli nam pomocy w przeciwstawianiu się pysze. Zgodnie ze swą funkcją, całą mocą woli będzie wspierać poprzednie metody w przeciwstawianiu się pysze, która wówczas będzie musiała ustąpić. Ćwiczenie się w przezwyciężaniu zła pychy będzie zewnętrznym wyrazem poprzednich metod w zwalczaniu tego grzechu. Kiedy tylko obecność pychy zacznie się przejawiać w nas, lub gdy tylko będzie próbowała ona zawładnąć nami, stałe ćwiczenie się sprawi, że postawa przeciwstawiania się pysze stanie się stałą cechą naszego charakteru, gwarantując nam zwycięstwo. W ten sposób kończymy krótkie omówienie zastosowania 7 ogólnych metod do przezwyciężania zła odnoszących się do 3 elementów podobieństwa Chrystusowego, odrazy do zła, unikania zła i sprzeciwiania złu, k. które, jeżeli będą używane, umożliwią nam pokonanie pychy. Tworzenie uczuć duchowych. Obecnie przejdziemy do pokazania, w jaki sposób siedem ogólnych metod rozwijania dobra może być zastosowanych do czterech elementów podobieństwa Chrystusowego, które odnoszą się do dobra, uczuć duchowych, zdolności użycia naszych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości, łask, i równowagi charakteru. Krótko ukazane zostanie zastosowanie siedmiu metod ogólnych do rozwijania dobra i do tworzenia uczuć duchowych. Omówienie ograniczymy do uczuć miłości rodzinnej, która powinna dominować wśród ludu ubożego stanowiącego jedną rodzinę. Wszyscy powinni więc pielęgnować wzajemne stosunki braterskie i poczucie rodziny duchowej, oraz powinni miłować się nawzajem. Ogólne metody są pomocne w tym dobrym dziele. Czujność spełniając swoje zadanie, by uzyskać rezultat, przekona nas o potrzebie braterskiej miłości, pokaże nam sposobności i wpływy, które pomogą rozwinąć miłość wobec braci, jak również dostarczy nam niezbędnych informacji, siły i bodźców, aby pobudzić miłość do rodziny duchowej. Następnie czujność, zgodnie ze swoją drugą funkcją, pobudzi nowe stworzenie do wykorzystania ducha, słowa i opatrzności Bożej, niezbędnej do pielęgnowania wzajemnej miłości, którą powinniśmy posiadać jako bracia w rodzinie pańskiej. Modlitwa wykona potrójne zadanie w tym dziele. Czujność ukaże nam potrzebę wzajemnej miłości, jako braci duchowych, a modlitwa wyprosi u Boga przed tronem łaski niezbędne wsparcie. Jehowa, zgodnie z obietnicą, pobudzi swoje sługi, aby przedstawili nam potrzebne instrukcje pochodzące ze Słowa Bożego, które pouczy nas i pobudzi do wzajemnej braterskiej miłości w rodzinie duchowej. Następnie tak Bóg pokieruje okolicznościami naszego życia, abyśmy nawiązali kontakt z naszymi braćmi, których potrzeby duchowe będą apelować o naszą miłość do nich. Jeżeli ofiarujemy szczerą modlitwę Bogu, to poddajemy się oświecającemu, pobudzającemu i dającemu energię wpływowi słowa, będącego częścią opatrzności. Wywołuje to w nas wzajemną miłość, jako braci w rodzinie duchowej. Wiara w ducha, słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do rozwijania dobra, osiągnie swoje zadanie, poprzez uczynienie nas zdolnymi do pielęgnowania miłości wobec braci, należących do rodziny duchowej. Upewni ona nasze serca, że duch wystarczy, aby uczynić nas zdolnymi do ofiarowania ludowi Bożemu duchowej miłości, że Słowo Boże wystarczy, aby wzniecić w naszych sercach ten stan, i że opatrzność Boża wystarczy, aby spowodować wiele okazji i potrzebnej pomocy w tym celu. Wiara, która jest pewnością, wypełni nasze serca zaufaniem do używania środków, danych przez Boga do owego wspaniałego celu, jakim jest nauczenie się wzajemnej miłości. Jesteśmy przecież powołani do tego celu jako członkowie Bożej rodziny. Nadzieja na rozwinięcie dobra również udzieli nam swojej pomocy. Będzie ona pragnęła kochać lud Boży jako braci w rodzinie duchowej, oraz będzie oczekiwała, że osiągnie ten cel. Ze świętą odwagą będzie używała ducha, słowa i opatrzności Bożej do osiągnięcia tego błogosławionego rezultatu. Miłość ku rozwijaniu dobra w podobny sposób będzie pomagała w tworzeniu tego uczucia duchowego, przepełniona radością, rozjaśniającą jej pracę, chętnie i z zadowoleniem skorzysta ze środków ducha, słowa i opatrzności Bożej. W ten sposób rozwinie uczucie duchowe. Wytrwałe zdecydowanie w rozwijaniu dobra, zgodnie ze swym zadaniem, nieustanną aktywnością woli będzie popierać poprzednie metody w używaniu środków służących do osiągnięcia miłości do duchowych braci jako członków Bożej rodziny. Ćwiczenie w rozwijaniu dobra skorzysta ze wszystkich 6 poprzednich metod i zastosuje je przy każdej okazji do osiągnięcia tego dobrego celu. Omówimy teraz zastosowanie 7 metod ogólnych do rozwijania zdolności używania naszych uczuć jako sług sprawiedliwości i świętości, oraz używania miłości do otrzymania niebiańskich nagród jako uczucia do zilustrowania metod do rozwijania dobra. Bóg zaoferował swojemu wiernemu ludowi pewne nagrody, które zgodnie z jego wolą, ten lud powinien kochać. Zakładamy więc, że mamy ową miłość do tych nagród w naszych sercach. Jak możemy jej użyć, aby pobudziła nas do służenia sprawiedliwości i świętości, poprzez zastosowanie 7 metod ogólnych? Czujność poinformuje nas o istnieniu sytuacji, w której będziemy mogli użyć miłości do zdobycia nagród niebieskich jako sług sprawiedliwości i świętości. Dowiemy się również o wpływach, które podpowiedzą nam jak użyć miłości, by zdobyć ten cel. Czujność przyniesie nam niezbędne informacje, siłę i bodźce płynące ze słowa, co pomoże nam osiągnąć nagrody niebiańskie. Zatem, zgodnie ze swoją drugą funkcją, czujność będzie umacniać i pobudzać serce i umysł w wykorzystywaniu wszystkiego, cokolwiek mamy w dyspozycji do służenia sprawie Bożej, byśmy mogli, między innymi, otrzymać nagrody niebieskie. Modlitwa, zgodnie ze swym zadaniem, udzieli nam pomocy, podczas gdy czujność będzie nam wskazywała okazje, w których możemy użyć uczucia do służenia sprawiedliwości i świętości, modlitwa wzniesie się do Pana. Jehowa da nam wtedy konieczną wiedzę i siłę pochodzącą z Biblii, co sprawi, że będziemy w stanie używać naszej miłości do zdobycia nagród w taki sposób, że będziemy służyli wyłącznie sprawiedliwości i świętości. Odpowiedź Bożą otrzymamy przez sługi Pana, a opatrzność Boża tak ułoży sprawy, abyśmy mogli używać naszej miłości do zdobycia nagród niebieskich, do pobudzenia nas w służeniu sprawiedliwości i świętości. Wtedy my, ofiarując szczerze pożądane prośby, poddamy się przy pomocy opatrzności, wpływowi słowa, które doda naszej miłości do osiągnięcia nagród niebieskich energii, żeby mogła służyć godnej sprawie. Wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do uczynienia nas zdolnymi w rozwijaniu dobra, wypełnia swą funkcję przez napełnienie naszych serc zaufaniem do wykorzystania naszej miłości w osiągnięciu nagród niebiańskich w rozwijaniu dzieła prawości i świętości. Wiara da nam pewność, że Duch wystarczy, aby wykorzystać uczucie duchowe do służenia sprawie sprawiedliwości i świętości, że Słowo wystarczy, aby dodać temu uczuciu energii, i aby stało się ono sługą sprawiedliwości i świętości, oraz że sama opatrzność Boża wystarczy, aby sprawić wszelkie okazje i pomoc, w których moglibyśmy używać uczucia jako sługi sprawiedliwości i świętości. W ten sposób ufna wiara sprawi, że będziemy w stanie otrzymać gotowe wyniki wykorzystania miłości do osiągnięcia nagród niebieskich dla służenia sprawiedliwości i świętości. Nadzieja na rozwijanie dobra również wykona swoje zadanie i uczyni nasze serca odważnymi w wykorzystaniu tego uczucia duchowego jako sługi sprawiedliwości i świętości. Sprawi, że nasze serce będzie pragnęło zrobić dobry użytek z uczucia, będzie oczekiwało osiągnięcia w tym sukcesu i będzie robiło odważny użytek z ducha, słowa i opatrzności Bożej, dopóty, dopóki zwycięstwo nie zostanie zapewnione. Miłość do rozwijania dobra udzieli nam pomocy i wykorzysta miłość do osiągnięcia nagród niebieskich jako sługi sprawiedliwości i świętości. Funkcja czynienia serca szczęśliwym ma zadania łatwiejszym do wykorzystania uczucia duchowego jako sługi sprawiedliwości i świętości zwiększy możliwości miłości do rozwijania dobra w tym kierunku. Wytrwałe zdecydowanie, zgodnie ze swą funkcją polegającą na popieraniu poprzednich metod poprzez konsekwentną stałość woli, wprawi serce i umysł w odpowiedni stan, by miłość wykorzystana została do uzyskania nagród niebiańskich jako sługi sprawiedliwości i świętości przy rozwijaniu sprawy Bożej. Ćwiczenie, wypełniając swoje zadanie polegające na zastosowaniu w codziennym życiu sześciu poprzednich metod, coraz bardziej będzie rozwijało zdolność używania miłości do osiągnięcia nagród niebiańskich w kontynuacji dzieła prawości i świętości, poprzez osiąganie dobrych wyników dla Boga i człowieka. Załóżmy, że brakuje nam miłości i przypatrzmy się, jak łaska ta może być rozwijana przez siedem metod ogólnych do rozwijania dobra. Czujność wobec rozwijania dobra przekona nas o braku miłości w nas. Powiadomi nas też o sytuacjach i wpływach, które mogą pomóc w rozwijaniu miłości, jak również dowiemy się od niej o tym, że w Słowie Bożym są fragmenty, które dają nam konieczne światło, podnietę i energię do kultywowania miłości. Następnie czujność, zgodnie ze swą drugą funkcją, pobudzi nowe stworzenie do zrobienia użytku ze środków pozostawionych do naszej dyspozycji, ducha, słowa i opatrzności Bożej, w celu udoskonalania miłości w naszych sercach. Modlitwa udzieli nam swej pomocy i gdy czujność już poinformuje nas o potrzebie miłości, modlitwa o pomoc popłynie do tronu łaski. Pan Bóg, wierny danym obietnicom, sprawi, że zaczną działać czynniki, które aby wzniecić w nas miłość, wniosą do naszych serc i umysłów konieczną wiedzę, energię i podnietę ze słowa. Następnie znajdziemy się w sytuacjach życiowych wymagających od nas ćwiczenia się w miłości. Jeżeli modlitwy nasze będą szczere, poddamy się wpływowi Bożego Słowa, współdziałającego z opatrznością, które oświeca i dodaje energii. W ten sposób rozwijać będziemy miłość. Wiara w Ducha, Słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające, by uczynić nas zdolnymi w rozwijaniu miłości, udzieli nam swej pomocy, poprzez wpojenie nam wiary w to, że możemy osiągnąć ten cel. Wiara będzie przekonana, że sam Duch, o ile będzie odpowiednio wykorzystany, wystarczy do kultywowania miłości, że Słowo zawiera wszelkie niezbędne informacje, siłę i zachętę do pobudzenia miłości, oraz że opatrzność Boża przysporzy wszelkich okazji i pomocy koniecznych do rozwijania miłości. Pewność ta będzie oczywiście dodawała nam energii do czynienia użytku ze środków danych nam przez Boga i przez to zapewni osiągnięcie szczęśliwego rezultatu, jakim jest miłość. Nadzieja na rozwinięcie dobra również udzieli pomocy. Żarliwie pragnąc i oczekując osiągnięcia miłości pójdzie do walki z odwagą, by odnieść zwycięstwo. W ten sposób odwaga będzie wykorzystywała ducha, słowo i opatrzność Bożą do rozwijania miłości. Miłość do rozwijania dobra, jakim jest miłość, będzie pomagała rozwinąć to dobro. Miłość do rozwijania miłości będzie nam pomagała rozwinąć ją, gdyż napełni nasze serca rozkoszą spowodowaną posiadaniem miłości. Uczyni to zadanie osiągnięcia miłości łatwiejszym, A gdy zadanie będzie łatwiejsze, miłość do rozwijania miłości chętnie będzie używać ducha, słowa i opatrzności Bożej do kultywowania tego dobra. Wytrwałe zdecydowanie w rozwijaniu miłości także udzieli potrzebnej pomocy. Zgodnie ze swoją funkcją, będzie popierać poprzednie metody konsekwentnie, całą mocą stałej woli, mocą całego naszego jestestwa, i w ten sposób dopilnuje, aby cecha ta była całkowicie uprawiana w sercu i umyśle. Ćwiczenie się w rozwijaniu miłości wykorzysta każdą okazję, przy której miłość może być okazana, by rozwijać ją, aż poprzez ćwiczenie miłość stanie się częścią naszych charakterów. Metody ogólne pomocne w zrównoważeniu charakteru. Omówione zostanie teraz zastosowanie 7 metod ogólnych do rozwijania dobra w czynieniu nas zdolnymi do rozwijania równowagi charakteru, używając jako przykładu równowagi harmonii w funkcjonowaniu naszego umysłu i serca. Większość chrześcijan boryka się z większymi lub mniejszymi trudnościami, by utrzymać swoje postępowanie na umiarkowanym poziomie, bowiem ogólną tendencją jest popadanie w skrajności. Niektórzy polegają prawie tylko na wiedzy naukowej, a w ogóle na sercu. Niektórzy zaś polegają prawie tylko na uczuciach, sercu, i nie biorą pod uwagę intelektu. Stosowanie 7 metod ogólnych doprowadzi te dwie skrajności w postępowaniu do właściwej równowagi. Czujność przekona nas o istnieniu stanu braku równowagi w nas, oraz pokaże nam wpływy i okazje, które powodują ten stan. Da nam również informacje, których potrzebujemy, aby wiedzieć, jak te dwie zdolności mogą zostać zharmonizowane za pomocą wiedzy, która będzie wzmacniała i pobudzała naprawianie tego stanu. Następnie czujność, używając swej drugiej funkcji, da nowemu stworzeniu podnietę do wycofywania się z każdej z tych skrajności i podążanie w kierunku środka do płyty, dopóki intelekt nie otrzyma pozycji, którą powinien zajmować, to jest pozycji polegającej na podawaniu koniecznych informacji potrzebnych do pobudzania serca i dodawania mu energii do prawidłowego działania. Serce zaś powinno otrzymać moc i siłę potrzebną do podporządkowania się tej energii i wykorzystania umysłu jedynie do dostarczania potrzebnej wiedzy. Modlitwa wypełniając swoje zadanie, uzyska rezultat jakim jest, dla naszego dobra, odpowiedź Boża widoczna w działaniach sług Bożych, którzy przedstawią nam potrzebne informacje, dadzą siłę i zachętę do poprawiania zła dysharmonii w korzystaniu z intelektu i serca. W ten sposób spowodują równowagę. Następnie, przez modlitwę, Bóg Ojciec w odpowiedzi sprawi niezbędne opatrznościowe wydarzenia, które dadzą okazję i inną pomoc, potrzebną nam w wycofaniu się z każdej skrajności, oraz odpowiednio przystosują do siebie serce i umysł. Kiedy już ofiarujemy szczerą modlitwę, zaczniemy wykonywać zadanie polegające na ujęciu w karby jednej, a zachęceniu do rozwijania drugiej części naszego organu mózgowego tak, jak w danym przypadku będzie to konieczne, aż w wyniku tych działań uzyskamy równowagę. Wiara w ducha, słowo i opatrzność Bożą jako środki wystarczające do uczynienia nas zdolnymi w rozwijaniu dobra, również pomoże wytworzyć równowagę pomiędzy umysłem i sercem. Wiara da nam pewność, że Duch Boży wystarczy, aby powstrzymać człowieka w jednej jego skrajnej działalności i aby pomóc w rozwoju drugiej, że samo Słowo wystarczy, aby dać potrzebne informacje i siłę, oraz że sama opatrzność wystarczy, aby dać niezbędne okazje i inną pomoc do ćwiczenia równowagi, a zatem da nam ufność w używaniu ducha, słowa i opatrzności Bożej w taki sposób, aby zrównoważyć nasze umysły i serca. Nadzieja na posiadanie równowagi da nam zachętę do zapewnienia sobie równowagi. Miłość do rozwijania dobra, zgodnie ze swą funkcją, uczyni to zadanie łatwiejszym i da nam rozkosz płynącą z wykonywania go. Wobec tego uczyni nas zdolnymi do utrzymania w sercu i umyśle koniecznej powściągliwości lub zachęty, w zależności od tego, co w danym przypadku jest potrzebne, aż osiągnięta zostanie równowaga. Wytrwałe zdecydowanie, popierając wcześniejsze metody, poprzez konsekwentnie stałą wolę, doprowadzi nasze serca i umysły do wzajemnej współpracy, jaka potrzebna jest w posiadaniu równowagi. Ćwiczenie się w używaniu poprzednich 6 metod w codziennych czynnościach życiowych będzie stale pracować nad intelektem i sercem, dopóki nie osiągnie sukcesu w stałości równowagi pomiędzy nimi. Metody ogólne mogą być używane w kultywowaniu i stosowaniu każdej części naszej procedury do rozwijania podobieństwa Chrystusowego, to jest, kierunków, sposobów, procesów i metod. Metody ogólne mogą być również używane jako ta część porządku procedury, którą możemy zobaczyć w czasie jej trwania. Przystosowane są one do wszystkiego, co pomaga w tworzeniu podobieństwa Chrystusowego, oraz są odnoszone do tworzenia podobieństwa Chrystusowego. Ta wspaniała cecha metod ogólnych jest rezultatem ich natury. Nie będą podane jednak żadne przykłady tego, w jaki sposób można dokonać tworzenia podobieństwa Chrystusowego przy pomocy metod ogólnych, ponieważ jest to zbyt obszerny temat. Wystarczająco dużo zostało już podane w odniesieniu do sposobu stosowania metod ogólnych, aby ich używanie było jasne. Nie da się przecenić używania metod ogólnych w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Mimo, że nie będziemy omawiać już ich w następnych artykułach, wierzymy, że przy posługiwaniu się metodami specjalnymi, w taki sposób, w jaki zostanie to objaśnione w następnych artykułach, będziemy umieli zastosować metody ogólne i uczynić bardziej pewnym osiągnięcie celu w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Niech Pan udzieli nam błogosławieństwa oraz niezbędnej zdolności serca i umysłu do stosowania tych metod dla Jego chwały i dla naszego ostatecznego zwycięstwa. Amen.